wyciszanie komputera. Poradnik. 24 września 2012 16:31. W sierpniowym wydaniu PIS i World 08/2012 pisaliśmy o zwiększaniu efektywności układu chłodzącego komputera. Nie można jednak zapominać o tym, że równie ważnym parametrem jest jego głośność. Kupując komputer, bardzo często zwraca się uwagę tylko na szybkość procesora i karty graficznej oraz ewentualnie ilość pamięci RAM i rozmiar przestrzeni dyskowej. Okazuje się jednak, że zbyt głośna jednostka może doprowadzić do szewskiej pasji nie tylko użytkownika komputera, ale też jego domowników. Zbytni szum daje się we znaki zwłaszcza o późnej porze, gdy milkną wszystkie dźwięki domu i miasta. Wówczas praca na takim urządzeniu lub pozostawienie go włączonego na noc może być prawdziwym koszmarem. Warto zainteresować się wyciszeniem swojej maszyny. Z naszą pomocą łatwo będzie Ci to zrobić. Hałas a ciepło. Stopień głośności komputera ma bezpośredni związek z układem chłodzącym. Praca wykonywana przez maszynę powoduje wydzielanie ciepła, które może mieć zgubny skutek dla delikatnej elektroniki. Zbyt wysoka temperatura podzespołów może wywoływać m.in. tzw. zimny lód, czyli nietrwałe połączenie dwóch detali. Kiedyś zdarzało się to stosunkowo rzadko, jednak teraz jest powszechne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w ramce obok. Rozproszenie ciepła, a więc obniżenie temperatury, wymaga zastosowania wentylatorów. Składowe hałasu generowanego przez taki podzespół to szum tłoczonego powietrza oraz dźwięk obracających się łożysk. Jak łatwo się domyślić, duża liczba źle dobranych wentylatorów może sprawić, że odgłos pracy komputera będzie nie do zniesienia. Użytkownik ma bardzo ograniczone możliwości wymiany wentylatorów, które znajdują się na większości układów chłodzących procesora, karty graficznej i zasilacza. Oprócz tego, w celu zachowania odpowiedniej cyrkulacji powietrza, zaleca się stosowanie co najmniej dwóch dodatkowych wentylatorów w przedniej dolnej części obudowy oraz w tylnej górnej. Kolejnym winowajcą jest dysk twardy. Większość dysków stosowanych w PC-tach ma talerze pracujące z prędkością 7200 obrotów na minutę. W wypadku dysków instalowanych w komputerach przenośnych prędkość ta jest sporo mniejsza, gdyż wynosi 5400 obrotów na minutę. Hałasuje też przesuwająca się po talerzach głowica. Problemów tych nie ma w wypadku dysków SSD, które zamiast talerzy wykorzystują pamięć flash, a co za tym idzie, są całkowicie bezgłośne. Komputer można wyciszyć na kilka sposobów. Pierwszy z nich to bezpośrednia ingerencja w układy chłodzenia. Można je całkowicie wymienić lub zmodernizować, na przykład wymieniając tylko wentylator. Drugi sposób polega na odizolowaniu newralgicznych części komputera za pomocą mat i elementów ograniczających wibracje, np. kołków dystansowych i specjalnych kieszeni na dyski twarde. Oba sposoby można w dowolny sposób łączyć, aby uzyskać jak najlepszy efekt, na które podzespoły zwrócić szczególną uwagę. 1. Procesor. 2. Karta graficzna. 3. Wentylatory w obudowie. 4. Zasilacz. 5. Obudowa. 6. Dysk twardy. 7. Napęd optyczny. Co zazwyczaj nie hałasuje? 1. Płyta główna. 2. Pamięć RAM. 3. Dysk SSD. ROHS – ekologia kontra elektronika. Restriction of Hazardous Substances to dyrektywa wprowadzona 1 lipca 2006 roku na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w Polsce od 27 marca 2007. Określa ona, że sprzęt elektroniczny może zawierać jedynie ograniczoną ilość materiałów szkodliwych, ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli PBB i polibromowanych eterów fenylowych PBD. Z powodu tej dyrektywy producenci muszą stosować styki bezołowiowe. Są one twardsze, mniej elastyczne oraz bardziej podatne na utlenianie niż ich tradycyjne odpowiedniki. Po kilku latach użytkowania spoiwo może się odklejać i powodować awarie np. karty graficznej lub płyty głównej. Spoiwa bezołowiowe mają również inną wadę, małą odporność na niską temperaturę. Stosowanie ich w tabletach i smartfonach obniża trwałość sprzętu w Polsce, gdzie temperatury spadają do minus 20 stopni Celsjusza. Gniazda ładowania czy słuchawkowe odpadają z takich urządzeń nagminnie. Sprzęt mobilny jest ciągle w ruchu, co potęguje efekt takiego lutowania. Wybieramy schładzacz procesora. Przed wymianą układu chłodzącego procesor należy zwrócić szczególną uwagę na podstawkę, na której pracuje. Poszczególne zestawy chłodzące często działają tylko z podstawkami jednego standardu. Najpopularniejsze obecnie podstawki w płytach głównych to LGA 1155, LGA 1156 oraz LGA 2011 do procesorów Intela oraz AM3 Plus i FM1 do procesorów AMD. W starszych komputerach może to być podstawka LGA 775 Intel lub AM2 M2 Plus M3 AMD. Podstawki AM2/AM2+/AM3/AM3+ mają bardzo podobną budowę, dzięki czemu układ chłodzący działający z jedną z nich prawdopodobnie będzie działał również z pozostałymi. Koniecznie należy sprawdzić, czy wentylator zmieści się w danej obudowie. W tym celu od szerokości podanej w specyfikacji obudowy trzeba odjąć 2,5 cm. Uzyskana wartość to maksymalna wysokość, jaką może mieć chłodzenie. Dla bezpieczeństwa warto kupić jeszcze mniejszą konstrukcję. Najważniejszymi parametrami układu chłodzącego są wydajność oraz poziom hałasu, ale tylko specjalista będzie w stanie to określić, patrząc na jego budowę. W wypadku układów chłodzenia bardzo dużą rolę odgrywają nawet takie szczegóły, jak liczba finów i rurek cieplnych, ich ułożenie, a także rodzaj zastosowanego materiału. Na poziom hałasu ma wpływ tylko wentylator. Chcąc w układzie chłodzącym procesora wymienić tylko wentylator, trzeba sprawdzić, czy taka operacja jest w ogóle możliwa. W większości wypadków tak. Potem należy sprawdzić, z jakimi wentylatorami chodzi o średnicę. Dany układ współpracuje. Informacje takie można znaleźć m.in. na stronie internetowej producenta układu. Nowy wentylator instaluje się tak samo, jak był zamontowany poprzedni. Warto zwrócić uwagę na sposób instalacji całego układu chłodzącego. Przepływ powietrza powinien być zgodny z zasadą cyrkulacji zaznaczoną na schemacie. Wybieramy schładzacz karty graficznej. Wybór układu chłodzącego kartę graficzną jest trochę bardziej skomplikowany. Również w tym wypadku konieczne jest porównanie wymiarów chłodzenia z wymiarami posiadanej obudowy. Oprócz tego warto sprawdzić, czy chłodzenie nie będzie zahaczać o zamontowane w komputerze karty rozszerzeń. Wybierając układ chłodzący, sprawdź na stronie producenta, czy jest on kompatybilny z Twoją kartą graficzną. Oprócz tego warto zdemontować kartę i sprawdzić, czy na śrubkach mocujących chłodzenie nie ma plomby. Jeśli ją ma, wymiana chłodzenia oznacza utratę gwarancji na kartę graficzną. Jeśli zdecydujesz się na zmianę, zachowaj szczególną ostrożność. W przeciwieństwie do rdzenia procesora, rdzeń karty graficznej nie jest niczym chroniony i bardzo łatwo go uszkodzić. Wybieramy wentylatory do obudowy. Kupując wentylator, warto pamiętać o kilku bardzo prostych zasadach. Po pierwsze, powinien on rozmiarem pasować do danej obudowy. Informacje na ten temat można znaleźć w specyfikacji i na stronie producenta. Jeżeli jest możliwość zainstalowania wentylatorów o różnych rozmiarach, zawsze warto brać większy, ale z małą prędkością obrotową. Większa średnica oznacza większą ilość przetłoczonego powietrza. Podobny skutek ma duża prędkość obrotowa, ale powoduje większy hałas. Co jest niepożądane. Ważny jest nie tylko wentylator, ale również sposób, w jaki został zainstalowany. Warto go zamontować na elementach gumowych, kołkach dystansowych lub podkładkach. Dzięki temu drgania będą w mniejszym stopniu przenoszone na obudowę komputera. Wyciszanie wentylatora. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że wyciszenie oznacza zmniejszenie prędkości obrotowej, a zatem i wydajności wentylatora. Niestety, nic za darmo. Zacznij od sprawdzenia, czy Twój wentylator ma funkcję automatycznego zmniejszania prędkości obrotowej. Oferują ją modele z czteropinowym wtykiem PWM Pulse Width Modulation. Do skorzystania z niej jest konieczna również płyta główna z takimi samymi gniazdami. Wówczas pracę wentylatora można kontrolować z poziomu BIOS-u lub za pomocą odpowiedniej aplikacji, takiej jak SpeedFan, Monitor lub MSI Afterburner, tylko do regulacji wentylatorów karty graficznych. Kolejna możliwość to dodatkowy regulator. Jest to urządzenie pośredniczące między wentylatorem a jego źródłem zasilania. Dzięki potencjometrowi można regulować napięcie zasilające wentylatora, a więc i jego prędkość obrotową, ilość przepuszczanego powietrza i poziom hałasu. Regulatory mogą też znajdować się w panelach montowanych wewnątrz obudowy, zazwyczaj w zatoce 5,25-calowej zamiast napędu optycznego. Urządzenie takie poza kilkoma potencjometrami może mieć wyświetlacz pokazujący aktualną temperaturę i prędkość obrotową wentylatora, a nawet dodatkowe porty USB, FireWire i inne. Wadą tego rozwiązania jest jego wysoka cena. Najtańsza i dająca najmniej możliwości kontrolowania wentylatora jest przejściówka zmieniająca na sztywno napięcie zasilające z 12V, żółty kabel na 5V. Czerwony kabel, zasilacz, tylko wymiana. Nie mając wiedzy i doświadczenia, bardzo trudno jest wymienić wentylator w zasilaczu. Pierwsza przeszkoda to oczywiście plomba gwarancyjna, która może zniechęcić do przeprowadzenia operacji wiele osób. Poza tym bardzo często wentylator chłodzący zasilacz nie ma odczepianej wtyczki, a jego kabel jest wlutowany w płytkę elektroniczną zasilacza. Oznacza to, że możesz albo przedmuchać zasilacz za pomocą odkurzacza lub puszki sprężonego powietrza, albo go wymienić. Kupując nowy, warto wybrać dysponujący mocą odpowiednią do posiadanego komputera w wypadku mocnej jednostki minus 600 i więcej. Oraz był wyprodukowany przez renomowaną firmę, taką jak Amazrox, Antec, Astec, Bequiet, Chieftec, Solarmaster, Corsair, Delta, Enermax, Enlicht, Fortron nowy, nieregenerowany, Modecom MC, Volcano, OCZ, Pcpower Ampersand, Zolink, Pentagram, Seasonic, Silver Power, Tacens, Tagan, Topower, Tesico czy Zalman. Oprócz tego powinien mieć modularne odczepiane okablowanie, które znacznie zwiększy porządek w obudowie. Obudowa, ważniejsza niż może się wydawać. Niedocenianym elementem komputera jest obudowa. Wiele osób uważa ją za pudło, w którym znajdują się wszystkie ważne elementy. W rzeczywistości to głównie od niej zależy, czy komputer będzie mógł pracować cicho. Kupując obudowę, zwróć uwagę na to, czy pozwala zainstalować dwa wentylatory poprawiające cyrkulację powietrza oraz na stabilność jej konstrukcji. Źle wykonana, niedokładnie spasowana i za lekka jest niezwykle podatna na wszelkie drgania wywoływane przez dyski twarde, napęd optyczny i wentylatory. Wówczas będzie rezonować, co jest bardzo słyszalne. Oprócz tego droższe modele obudów są wyposażone w specjalne koszyki na dyski i zapięcia zastępujące śrubki montażowe. Rozwiązania te również ograniczają przenoszenie drgań i wyciszają komputer. Jeżeli chcesz go jeszcze bardziej wyciszyć, wyklej wnętrze obudowy matami wyciszającymi. Z praktyki jednak wiemy, że efekty są niewspółmierne do wydatków i poświęconego czasu. W dodatku często powoduje to zwiększenie temperatury wewnątrz obudowy. Dlatego radzimy skupić się na modyfikacji innych elementów peceta. Dysk twardy, SSD albo półśrodki. Tak jak wspominaliśmy, dysk twardy jest jednym z najgłośniejszych elementów w komputerze. Nigdy nie będzie absolutnie cichy. Bezgłośną pracę może zapewnić tylko bezgłośny dysk SSD. Jednak zdajemy sobie sprawę, że ze względu na wysoką cenę i małą pojemność niemal nikt skorzysta wyłącznie z nośników tego typu. Aby wyciszyć tradycyjny dysk twardy, trzeba użyć specjalnej kieszeni montowanej w zatoce 5,25 calowej. Wycisza ona dysk, a droższe modele nawet go chłodzą za pomocą dodatkowych radiatorów. Tańszym rozwiązaniem są wkładki dystansowe między dyskiem i obudową, które również izolują drgania dysku. Napęd optyczny. Wyciszanie programowe. Wyciszanie napędu optycznego możliwe jest głównie przez aplikację ograniczającą prędkość obrotu płyty. Warto jednak pamiętać, że zmniejsza to prędkość pobierania danych z płyt. Do wyciszania napędu bardzo dobrze nadaje się aplikacja NeroDriveSPED. Jego obsługa jest banalna. Po instalacji programu należy włożyć do napędu płytę, wybrać używany napęd optyczny, jeśli masz kilka, i opcję Silent. Teraz program automatycznie dobierze prędkość, przy której napęd nie hałasuje. Jeżeli z tego powodu działa za wolno, można dobrać prędkość ręcznie lub wybrać opcję Fast. Chłodzenie wodne i pasywne. Wiele osób zapewne zastanawiało się choć przez chwilę nad możliwością zbudowania komputera z pełni pasywnym chłodzeniem. Jest to możliwe, ale tylko przy użyciu mało wydajnych podzespołów, takich jak procesor Intel Atom N2600 wbudowany w płytę główną zasilacz i dysk SSD. W wypadku mocnego komputera chłodzenie absolutnie pasywne nie ma racji bytu i może doprowadzić do uszkodzenia maszyny. Z tego powodu zalecamy stosowanie dużych radiatorów z 9-12 cm wentylatorami, które wywołają jakikolwiek przewiew i cyrkulację powietrza. Chłodzenie wodne nie należy do rozwiązań najtańszych. Model dobrej jakości chłodzenie może kosztować nawet ponad 1000 zł. Wydajność konstrukcji tańszych za 400-600 zł często jest porównywalna z wydajnością chłodzenia powietrznego z najwyższej półki, kosztującego mniej niż 300 zł, a nawet bywa niższa.